Naszym gościem jest pan Artur Wróblewski, uczelnia Łazarskiego, amerykanista. Kłaniam się, szczęść Boże, panie Arturze.
Szczęść Boże.
O Stanach Zjednoczonych oczywiście dzisiaj mówimy, dlatego że tam odbyły się wybory. Wybory w sumie trwały już od wielu tygodni. Była możliwość głosowania korespondencyjnego. No ale wczoraj był ten taki sądny dzień dla Ameryki. Joe Biden kontra Donald Trump. W tej chwili głosy elektorskie 224 dla Joe Bidena, 213 dla Donalda Trumpa. No i wskazywałoby to, że Joe Biden jest bliżej, przynajmniej ta arytmetyka obecna, ale głosy są wciąż liczone i z tego przeliczenia wiele wskazuje na to, że to jednak Donald Trump może być prezydentem Stanów Zjednoczonych na kolejną kadencję. A jak to wygląda? Poproszę o komentarz.
No, wydaje się, że nie do końca możemy tak stwierdzić, że Donald Trump ma większe szanse na zwycięstwo. Na pewno Donald Trump świetnie sobie radzi, ale pamiętajmy, że jak popatrzymy na te stany jak Nevada, Arizona, czy też pasy rdzy Pensylwania, Wisconsin, Michigan, to tak naprawdę kandydaci idą łeb w łeb. Jakiś czas temu, jak popatrzylibyśmy godzinę temu na Nevadę i na przykład Wisconsin, to różnica między obu kandydatami była zaledwie 7 tysięcy głosów. Ta różnica w głosach oddanych na kandydatów. A zatem jest to tak niewielka różnica, że wszystko może się zdarzyć. Dlatego, że wciąż są liczone głosy, które przychodzą z innych hrabstw. Oraz mamy oczywiście te głosy oddane drogą korespondencyjną. Zatem niewielkie są różnice. Poza tym Nevada, Arizona wydaje się, że może trafić w ręce Joe Bidena. I w ten czas on będzie bliższy zwycięstwa, bo wtedy uzyska z tych dwóch stanów mniej więcej 17 czy 18 głosów elektorskich. I tak naprawdę wystarczy mu wtedy Pensylwania albo Wisconsin i Michigan, ażeby wygrać te wybory. Także tutaj jest wciąż piłka w grze, wszystko jest możliwe. Natomiast dodatkowo sytuacja jest skomplikowana tym, że niestety Sąd Najwyższy kilkanaście dni temu pozwolił na to, żeby po prostu przedłużyć możliwość głosowania na przykład w Pensylwanii o 3 dni. To znaczy 3 dni będą czekały wyborcze komisje na koperty z kartami do głosowania. I to też może oczywiście zmienić jeszcze wynik wyborczy, jeśli te różnice między obu politykami będą naprawdę niewielkie. To też oczywiście otwiera pole do nadużyć pewnych, dlatego że możemy sobie wyobrazić sytuację, że na przykład w Pensylwanii, no jeśli ktoś kogoś zna na poczcie, no to może właściwie teoretycznie oczywiście doprowadzić do sytuacji, żeby obstemplować z datą przed 3 dniem listopada kopertę i jeszcze ją dosłać po 3 dniu listopada. Jest to teoretycznie możliwe, choć oczywiście byłoby to przestępstwo, które byłoby ścigane przez Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI. Natomiast ta decyzja Sądu Najwyższego o przedłużaniu wyborów o kilka dni, no niestety, ale no otwiera pewne pole, może nie tyle do nadużyć, ale przynajmniej do walki sądowej, na którą szykuje się prezydent Trump, jeśli wynik będzie dla niego niekorzystny, chociażby właśnie w takim stanie jak Pensylwania.
No właśnie, prezydent Trump podczas swojego wystąpienia powiedział, że no w zasadzie wygrał wybory w Georgii, Pensylwanii, w Michigan, ale równocześnie stwierdził, że kieruje sprawę do Sądu Najwyższego, czyli z jednej strony ogłasza zwycięstwo, z drugiej strony też Sąd Najwyższy domaga się wstrzymania też liczenia głosów. O co chodzi w tym wystąpieniu pana prezydenta, no i z tym wstrzymaniem liczenia głosów?
Chodzi o to, że prezydent Trump dobrze wie, że w tej chwili trudno powiedzieć, kto wygrał wybory. Dlatego, że jak powiedziałem z godzinę temu, jak popatrzyliśmy na wyniki w Nevadzie i Wisconsin, to różnica między obu politykami była wielkości 7 tysięcy głosów. A więc minimalna właściwie. I prezydent Trump dobrze wie, że właśnie w tych stanach, w których można jak gdyby czekać na karty koperty z kartami do głosowania poza datę 3 dzień listopada, tak jak w Pensylwanii te 3 dni, to wiadomo, że czy można przypuszczać, że przewagę w tych głosach może mieć kandydat Partii Demokratycznej, czyli Joe Biden, ponieważ badania pokazały, że chętniej głosują korespondencyjnie właśnie sympatycy Partii Demokratycznej. A zatem czekanie na te dosłane głosy prawdopodobnie jest czekaniem na głosy na Joe Bidena. Z tego powodu prezydent Trump już zapowiedział batalię sądową. I zresztą my już wiemy, że są pewne raporty, które przychodzą, że gdzieś znaleziono jakieś karty, które drogą korespondencyjną zostały wyrzucone, oddane korespondencją drogą zostały wyrzucone, czy też po prostu niepoliczone, czy gdzieś tam dodane. Tego typu doniesienia FBI już otrzymuje. A zatem jeśli wynik będzie niekorzystny dla prezydenta Trumpa, należy oczekiwać, że po to właśnie zatrudnił, niektórzy mówią nawet kilkudziesięciu czy więcej prawników, żeby te kwestie rozstrzygać w sądzie. Pamiętajmy również, że Sąd Najwyższy USA po nominacji świeżej pani sędzi Amy Coney Barrett jest w tej chwili w rękach sympatyków prezydenta Trumpa czy Partii Republikańskiej, w rękach konserwatystów. Jest tam 6 sędziów, a 3 liberalnych. Czyli jeśli by Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygał pewne wątpliwości w tych stanach właśnie wahających się, jak Michigan, Wisconsin, Pensylwania czy też Północna Karolina, to można założyć, choć oczywiście to jest tylko teoretyzowanie, że decyzja Sądu Najwyższego byłaby na korzyść prezydenta Trumpa. Taką decyzję 20 lat temu podejmował już Sąd Najwyższy i rozstrzygnął ją na korzyść prezydenta Busha na Florydzie, którą w tej chwili prezydent Trump wygrał. Jednak w ten czas to Sąd Najwyższy zadecydował, żeby skończyć przeliczanie głosów i wynikiem przewagi 534 głosów zaledwie wygrał wybory prezydent Bush, mimo że wtedy przegrał je w głosowaniu powszechnym, ale wygrał w głosowaniu elektorskim. A zatem mamy do czynienia z sytuacją skomplikowaną, która może się wydarzyć, jeśli prezydent Trump przegra te wybory, bo pewnie jeśli wygra, to nie będzie tutaj niczego za bardzo w sądach kwestionować.
Jakkolwiek, czy możemy spodziewać się też zamieszek, no bo domyślam się, że wtedy druga strona może kwestionować.
Oczywiście, że tak. Z tego powodu właśnie mieszkańcy Filadelfii czy też Nowego Jorku przygotowali się na zamieszki, chociażby zabezpieczając okna przed kamieniami. Pamiętajmy, że już w Stanach Zjednoczonych mieliśmy zamieszki, których pretekstem była śmierć George'a Floyda, czy też chociażby Jacoba Blake'a w Kenoshi w Wisconsin. Zresztą tam w tym hrabstwie w Kenosha wygrał prezydent Trump w tej chwili. I wiemy, że i Black Lives Matter, czyli ten ruch BLM, prawda, który jest trochę taki radykalny w tej chwili, jak również Antifa amerykańska, wykorzystały te niepokoje, żeby nie tylko demonstrować, ale też plądrować na przykład sklepy, czy też nawet pobić ludzi. A zatem można założyć, że jeśli wygra prezydent Trump, to będziemy mieli powtórkę z rozrywki, mówiąc tak w przenośni, czyli będziemy mieli znowuż niepokoje, palenie sklepów i protesty. Natomiast to niewiele zmieni, ponieważ werdykt Amerykanów będzie jasny, że ma być kontynuacja tego, co rozpoczął prezydent Trump i budowanie Ameryki, przynajmniej wciąż jeszcze przez 4 lata, wokół pewnych wartości, pewnego konserwatywnego projektu Ameryki, czyli wartości takich jak wspólnota, rodzina, pamięć o przeszłości, czy też chociażby korzenie chrześcijańskie, bo do tych rzeczy właśnie odwoływał się prezydent Trump i widzimy, że nawet w tych dawnych bastionach Partii Demokratycznej, tej niebieskiego koloru, jak właśnie ten pas rdzy na północy, w nich wygrywa, czy wygra być może znowu jak 4 lata temu prezydent Trump. Czyli widzimy, że też ta filozofia oparta na pewnym kanonie tradycyjnych wartości, chrześcijańskich wartości, do których odwoływał się prezydent Trump, wciąż w Ameryce jest żywa i jest istotna. I to będzie też taki odpór pewnym trendom liberalnym, postmodernistycznym, które pojawiły się w Ameryce i które chcą troszeczkę przerobić Amerykę na kraj wielu takich społecznych eksperymentów w ramach takiej inżynierii budowania nowego człowieka.
A o samym tym systemie głosowania, już trochę o nim wiemy. Jak poznajemy, no to widzimy, że obywatele głosują na poszczególnych kandydatów i ten, który uzyska najwięcej głosów od obywateli w danym stanie, później przekłada się to na głos elektorów, którzy są, jak rozumiem, zobowiązani tą instrukcją wyborców. Każdy stan ma też określoną liczbę elektorów, to jest związane z zaludnieniem, z gęstością zaludnienia poszczególnego stanu, ale po co taka dwuprogowość została wprowadzona? Dlaczego na przykład, tak jak my znamy ten system wyborów bezpośrednich w Polsce, nie może to funkcjonować, czy nie funkcjonuje, bo może nie może, to jest inna sprawa. Nie funkcjonuje to tak w Stanach Zjednoczonych, tylko twórcy tego systemu właśnie ułożyli go w ten sposób.
Kolegium elektorskie, bo o tym rozmawiamy, który wprowadza tę dwuetapowość, jest reliktem historycznym. W 1787 roku, kiedy Amerykanie pisali, układali konstytucję, a właściwie był to Waszyngton, Jerzy Waszyngton, Madison, Jefferson czy Hamilton i inni, nawet napisali tak zwane pisma federalistów, które opisują te mechanizmy polityczne, które zostały wtedy stworzone, to zastanawiali się nad tym, jak wybierać prezydenta. I ponieważ obawiano się silnego prezydenta, czyli szefa egzekutywy, ponieważ w pamięci Amerykanów byli królowie jak Jerzy III, Jerzy IV, z którym przecież walczyli i obalili władzę Brytyjczyków na terytorium północy Stanów Zjednoczonych, wtedy było 13 pierwszych stanów, postanowili, żeby nie wybierać prezydenta, obawiając się silnej prezydentury, właśnie w głosowaniu powszechnym. Jednocześnie politycy nie chcieli, żeby wybierała prezydenta Kongres, ponieważ to też by mogło tworzyć pewien układ sitwy, pewnych układów niezdrowych dla systemu republikańskiego tej młodej Ameryki. I dlatego postanowiono, że będą wybierani elektorzy, kolegium elektorskie, to znaczy stany będą wybierać, nie ludzie, nie kongres, ale stany będą wybierać elektorów i ci elektorzy będą w grudniu głosować na tego bądź innego kandydata na prezydenta. Ale bardzo szybko, bo już w roku 1836 okazało się, że stany po prostu wybierały tych elektorów właśnie w głosowaniu powszechnym, tak jak teraz, a ci elektorzy byli zobowiązani do głosowania na tego bądź innego kandydata danej partii. A zatem od 1820 lat, 36 roku de facto mamy ten system jednak głosowania na elektorów w trybie takim powszechnego głosowania, a oni są zobowiązani do oddania głos na tego bądź innego kandydata, na którego się zobowiązali po prostu głosować. Drugi aspekt kolegium elektorów jest taki, i to jest chyba dość dobra rzecz, że proszę zauważyć, że w głosowaniu powszechnym w Ameryce tak naprawdę małe stany, takie jak chociażby Północna Karolina, Ohio, Iowa, które są teraz, czy Wisconsin, Michigan, które są bardzo ważne w tej chwili, wszyscy śledzimy, co tam się dzieje, nie byłyby istotne. One są istotne, bo mają tę liczbę elektorów im przypisaną i one decydują tak naprawdę o tym, ze względu na demografię, na układ, prawda, sił politycznych, kto wygra wybory. Czyli przypisanie elektorów poszczególnym stanom w pewnym sensie upodmatawia je oraz dowartościowuje, że stają się one ważne. Jeżdżą tam kandydaci po prostu prowadzić kampanię wyborczą. Gdybyśmy mieli jak w Polsce tylko głosowanie powszechne, bez tego głosowania elektorów, to tak naprawdę te małe stany nie byłyby istotne, pewnie o nich byśmy nie słyszeli. A zatem to jest pewnego rodzaju element budujący pewną demokrację i aktywizujący te mniejsze niektóre stany. To jest właściwie wytłumaczenie, dlaczego mamy kolegium elektorów, chociaż dodajmy, że Joe Biden zapowiedział już, że być może w pewnym sensie przejrzy ten ustrój Stanów Zjednoczonych i na przykład doda konserwatywnych sędziów do Sądu Najwyższego, poszerzy skład Sądu Najwyższego poprzez dodanie oczywiście liberalnych sędziów, jeśli to będzie możliwe, jak również była mowa o tym, że chociażby Bernie Sanders o tym mówił, że również zostanie zniesione kolegium elektorów. Czy warto jednak rezygnować z tego pomysłu, która ma już wartość historyczną dzisiaj, ale jednak wciąż też pewien element demokracji? Wydaje się, że chyba nie warto reformować ustroju politycznego Ameryki, bo jeśli go zreformują, to czym będziemy się za 4 lata znowu emocjonować?
No właśnie. A gdyby pan miał wskazać tego, który pana zdaniem zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych od 2021 roku, czy zdecydowałby się pan na to, czy jeszcze nie? I ewentualnie kiedy poznamy tego prezydenta?
Musimy poznać do 20 stycznia, bo wtedy będzie inauguracja, muszą być już te batalie sądowe rozstrzygnięte. 7 czy 6 stycznia Kongres amerykański potwierdzi wybór. Więc prawdopodobne jest, że nawet jeśli będziemy mieli batalie sądowe, to one po prostu zakończą się najpóźniej w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia, tak żeby elektorzy formalnie mogli spotkać się w stolicach swoich stanów i tam jak gdyby formalnie dopełnić obowiązku tego głosowania na kandydata. Dodajmy jeszcze, że w historii bywało kilkadziesiąt razy, że mieliśmy wiarołomnych tak zwanych elektorów, czyli zagłosowali na kogoś innego niż mieli zagłosować, obiecali i dlatego ich wybrano. Ale to nie zdeformowało nigdy ostatecznego wyniku wyborów. A zatem tu dowiemy się najpóźniej w grudniu, tak jak 20 lat temu w przypadku Gora i Busha, kto wygrał wybory. Natomiast intuicja mówi, że jednak po podliczeniu głosów korespondencyjnych później jednak chyba wybory wygra Joe Biden. Natomiast taki polski interes, racja stanu jednak jest za tym, żebyśmy mieli kontynuację administracji Trumpa, ponieważ ona z punktu widzenia i NATO wzmacniania, czyli tych składek, żeby wszyscy płacili wymagania przez Trumpa, jak również z punktu widzenia tych pewnych uprzywilejowanych rzeczy, które z Amerykanami w tej chwili robimy, chociażby projekty dotyczące cywilnej energii jądrowej, LNG, uzbrojenia, wzmocnienia flanki wschodniej, to wydaje się, że lepiej byłoby, gdyby ten już znany nam Trump kontynuował swoje rządy w Waszyngtonie. Joe Biden jest pewną niewiadomą, tym bardziej, że jeśli nie daj Boże coś by mu się stało, a już jest wiekowy, to wtedy Kamala Harris go zastąpi, jego wiceprezydent. A ona jest tak naprawdę radykałką, która wręcz wierzy w pewną wizję tak zwanego socjalistycznego demokratyzmu, którą uprawiają skrajne skrzydło partii demokratycznej, takie panie jak chociażby Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Rohana, czy nawet Bernie Sanders. No. Z tego punktu widzenia byłoby to dość dla Ameryki nawet chyba niewygodne, gdyby Kamala Harris objęła być może kiedyś rządy po Joe Bidenie. Lepszy chyba jest Trump.
Właśnie niektórzy mówią, że to jest taka strategia, no, nazwijmy to lewicy w Stanach Zjednoczonych, żeby Joe Biden został prezydentem gdzieś po około 2 latach ze względu na wiek, z jakichś powodów po prostu zrezygnował na rzecz Kamaly Harris, no a ona później w nowych wyborach miałaby no jakby też łatwiejszą trampolinę do tego, żeby ubiegać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych na nową kadencję, ponieważ dzisiaj pani Harris mogłaby nie zdobyć tej większości ze względu choćby na swój radykalizm.
Oczywiście pani Kamala Harris z poglądami na temat legalizacji marihuany, czy z poglądami takimi, że nazywała nie tak dawno agencję do spraw imigracji Ku Klux Klanem, czy z poglądami na temat aborcji, w tym konserwatywnym jednak społeczeństwie amerykańskim nie miałaby szansy, żeby wygrać wybory. Zresztą nie wygrała, prawda, prawyborów. Joe Biden wygrał, taki trochę centrysta, polityk umiarkowany. I dlatego być może Amerykanie dzisiaj głosują na Joe Bidena, a wybiorą sobie Kamalę Harris. I wtedy mielibyśmy sytuację taką, że po prostu zostanie Joe Biden podmieniony na radykałkę w sprawach społecznych, w sprawach dotyczących światopoglądu, czyli bocznymi drzwiami zostałaby wprowadzona polityczka, która nie miałaby szansy w normalny sposób wygrać wyborów prezydenckich w USA. Ale skąd my znamy to? Być może Amerykanie no jednak skopiowali polski pomysł, uczą się od Polaków, żeby podmieniać kandydatów w trakcie gry. Mieliśmy podmianę chociażby pani Kidawy-Błońskiej na innego kandydata po stronie opozycji, Rafała Trzaskowskiego. I tutaj być może będziemy mieli też swoiste podmienienie jednego na drugiego w sytuacji, kiedy na przykład pogorszy się stan zdrowia Joe Bidena, choć oczywiście życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia w sytuacji, jeśli Joe Biden wygra te wybory. Byłoby źle, gdyby osoba niewybrana w demokratycznych wyborach w Stanach Zjednoczonych objęła ten najważniejszy urząd. Zdarzało się już tak w przeszłości, jak chociażby zamordowano Kennedy'ego, czy też Nixon musiał zrezygnować z powodu afery Watergate. Ale były to naprawdę nieprzewidywalne, wyjątkowe, ekstraordynaryjne sytuacje. Natomiast tutaj mielibyśmy sytuację trochę taką z premedytacją przygotowaną. To by na pewno nie służyło imidżowi Ameryki, reputacji i kondycji amerykańskiej demokracji.
Bardzo dziękuję. Pan Artur Wróblewski, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.